11 lat mieszka na Lubelszczyźnie. Jako młody człowiek zaraz po studiach opuścił swoją rodzinną Andaluzję i przyjechał do Polski. Oczywiście z miłości do Polki, którą poznał w Hiszpanii. Gościem tego odcinka jest Miguel González Bravo, który opowiada o swoich początkach w Polsce i o tym, czym zajmuje się teraz. Początki nie były łatwe. Po polsku znał tylko kilka słów, ale był uparty. Uczył się języka, pracując w lubelskich restauracjach jako kucharz. Do dzisiaj w jednej z nich na Starym Mieście wiszą kartki ze słówkami, które wkuwał na pamięć. Po latach prowadzi firmę na własny rachunek. Promuje kuchnię hiszpańską i tradycyjną polską. Prowadzi nawet warsztaty kulinarne ze studentami, dziećmi i pasjonatami gotowania. Naszą rozmowę rozpoczynamy właśnie od takich warsztatów. Czy te receptury na te potrawy, które dzisiaj będziecie przygotowywać, to jest jakaś receptura hiszpańska, czy coś ma wspólnego z kuchnią hiszpańską?
Potrawy, które są wykonane dzisiaj, niektóre, na przykład ten deser z orzechów włoskich, jest taki tradycyjny deser z północnej Hiszpanii, hiszpańskiej części, ale wszystkie te przepisy, które są dzisiaj wykonane, są troszkę mojego autorstwa, inspirowane polską kuchnią, hiszpańską kuchnią. Wczoraj mieliśmy taki, na pierwszy dzień warsztaty mieliśmy dużej nutę włoskiej, bo wykonaliśmy makarony na bazie mąki, samoprze, z orkiszem.
Coś dało się zapamiętać z tych warsztatów?
Oczywiście, warsztaty kulinarne były wspaniałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat gotowania i też samych metod, jak mniejszym wysiłkiem osiągnąć cel, który jest jak najbardziej smakowity.
No ale kiedyś pani tego typu potrawy próbowała sama przygotowywać, czy to pierwszy raz?
Krem z buraka owszem, ale już na przykład na polędwiczki się nie porwałam, więc tutaj bardzo duża nauka, zwłaszcza jeżeli chodzi o twardość mięsa. To był świetny wykład. Wczorajszego dnia przystawki też były bardzo niekoniecznie wyszukane, ale produkty typu mąka z samoprzy albo płaskórki to jest coś na mnie nowość.
I co, będzie pani serwować chociaż część tych potraw, które tutaj pani przygotowywała?
Myślę, że z przyjemnością będę zabłysnę na rodzinnych imprezach albo na wydarzeniach z przyjaciółmi.
Czy lubi pan prowadzić takie zajęcia z polskimi grupami?
To jest odkryta pasja dla mnie. 5 lat temu się zaczęło, 6 lat temu już, jak zostałem zaproszony na Uniwersytecie Medycznym na prowadzenie warsztatu dla magistra z dietetyki. I nie zapomnę do tej pory właśnie pierwszy dzień, na który się wystawiłem przy takiej publiczności, jak byłem przyzwyczajony tylko do pracy w takich zamkniętych kuchniach, tam gdzie tylko sami swoje, codziennie te same twarze, wszyscy wiedzą, co mają robić. A postawi się przez twarz takich młodych, które są takie pełne chęci do nauki.
Ale to co, też pan im prezentował jakieś receptury?
Pewnie, że tak. To prowadziłem wtedy, to były kilka warsztaty z różnymi tematyki. Między innymi były na przykład różne sposoby nakładania na talerzu, rozdrobienia tuszy z kurczaka. Wtedy były wykonane w kilka sposoby. Przygotowaliśmy jeszcze takie tematyczne warsztaty. Też wtedy były efekty specjalne na talerzu. Przygotowaliśmy danie, które w trakcie jedzenia w nimi coś się działo. Zmieniały kolory, zmieniły formy, zmieniły w ogóle teksturę. Też oczywiście, jako z mojej pochodzenia, to mieli też warsztaty z kuchni hiszpańskiej i przez kilku ładnych lat o tym przedmiot się cieszył powodzenia właśnie. Potem jeszcze prowadziłem warsztaty na Uniwersytecie Przyrodniczym, na które już tam uczniów technikum gastronomiczne się uczył do zawodowej restauracji. Niektóre już pracujące właśnie na lubelskich restauracjach.
I wtedy pan odkrył swój talent i pasję do prowadzenia warsztatów z grupami.
No naprawdę, to pierwszy dzień, to nie zapomnę do tej pory, jak to był taki strach sceniczny.
Stres?
Taki stres. No w ogóle nie zapomnę, w pewnym momencie, jak już prowadziłem te warsztaty, to nie raz wychodziły mi słowa po hiszpańsku wtedy tam, nawet i przypominam sobie, ze studentów zwracali mi uwagę. Bardzo miło te warsztaty, że aż pod koniec to oni jakby to czuli, że to jest mój pierwszy raz, zresztą sam się przyznałem. To przygotowali taki upominek w kształcie zdjęcia, które sami robiliśmy w trakcie tych warsztaty. Przeniosli mi na ostatnie zajęcia, które mieliśmy razem i do tej pory odkryłem, że to jest tak coś, co u mnie jest potrzebne. Przekazasz trochę tej wiedzy, bawisz się przygotowania z takimi ludźmi, którzy chcą się bawić, którzy chcą odkryć nowe smaki, nowe techniki. I od tamtej pory to już prowadziłem właśnie warsztaty, tak jak teraz robimy cykl do starszych osób, które mają już taki swój tradycji, swój sposoby, ale jeszcze się mogą nauczyć coś od takiego młodego Hiszpana, który przychodzi i pokaże im, jak robić w różny sposób, na przykład na pierogi czy na krokiety. I ostatnio też zaczynam się bawić z warsztatami z dziećmi żłobkowych i w przedszkolach, które od tego roku, tak jak ode mnie, wychodzi też trochę chęci do bawienia się dziećmi, do pokazania, to spróbujemy teraz, próbuję tak przekazać trochę zdrowego stylu żywienia, wykorzystaniem, jak to się mówi, prostych produktów, a zresztą to jest zabawa przy kuchni. Że to jest.
Ale na tych warsztatach dzieci bawią się w takich małych kucharzy, coś przygotowują?
Tak, pewnie, że tak. Na ostatnich warsztatach, które w przedszkolu mojego syna akurat się odbyło, przygotowali taką prostą sałatkę owocową z dodatkiem takiego sosu, który ja nazywam transformującym. Często dzieci, niektóre mają problemy, może nie problemy, tylko borykają się z niektórymi owocami, bo owoce mają tak, że czasem są kwaśne, czasem są słodkie. To wtedy wszystkie warsztaty były dookoła tych dwóch smaków. W trakcie tej przygotowania sałatki to rozpoznawali, które są słodkie, a które są kwaśne, a ci, które są słodkie, czasem są kwaśne. I ten sos, który był zrobiony, zmieniał kolor, jak się dodał pewnej owoc kwaśny. Ten sos był bardzo słodki, jak się dodał pewnego kwasu, czyli sok cytryna, to zmienił kolor od niebieskiego do różowy. I tak dzieci bardzo się w tym zaangażowały, pokroiły samodzielnie nożami i bardzo fajnie się zaangażowały. Jeszcze niektóre to popróbowali, nowych owoce, nauczyli się jak zdjąć ziarenek z granatu. I bardzo, bardzo miło spędzić czas i zobaczyć, jak młodych też są chętni do gotowania i do nauczenia się takich rzeczy.
To już 11 lat pan mieszka w Polsce?
11, tak. 11 pięknych lat.
Profesja, którą pan się zajmuje, czyli gotowanie, to od samego początku, od kiedy pan tutaj znalazł się w Polsce?
Ja zacząłem pracować, jak już miałem 15 lat. Pomagałem mamie czy mojego brata, który się zajmował w wykończeniach, ale zawsze od 14-13 lat gotuję. Kręciłem się po kuchni. W mojej rodzinie nie ma tradycji zawodu kucharskiej, ale zawsze był bardzo miłość do gotowania i do dobrej jedzenia w domu. I zawsze jakby się, jako dziecko to się kręciłem w kuchni. Od 13-14 lat to była moja, tak jakby moja pasja. W trakcie studia, ja nie mam studia wykształcenia kucharskiego, tylko wszystko jest doświadczenia i samouczenia, bo ja studiowałem biologię. Po 5-6 latach biologii i stwierdziłem, że i tak jestem kucharzem, że ja mam to w weny. Pandemia mnie nie pokonała, nie przebranżowiłem się. W żadnym momencie nie szukałem coś poza zawodem, pomimo, że może być ciężko. I nie będę walczył ze sobą, tylko będę próbował się rozwijać w tym zawodzie.
A w Polsce to jak pan zaczął? Podjął pan własną działalność gospodarczą i promował pan swoją ofertę, czy jakoś inaczej?
Oj, pierwszy rok w Polsce. Ja przyjechałem, jak miałem już 23-24 lata, z bardzo dużą chęci do rozwijania się, ale pierwsze trzeba było, czy tak powiem, wyskoczyć pewnej granicy, czyli nauka języka, nauka się trochę, jak to wszystko działa, taki jak jest.
To był pana taki pierwszy kontakt, takie zderzenie z językiem polskim?
Tak. No, w Hiszpanii tam pamiętam, że jak przyjechałem do Polski, to ja potrafiłem śpiewać piosenkę ogórek, liczyć do 10 i słowo bakłażan. Tyle. Nie potrafiłem powiedzieć cześć, nic, tylko tych trzy rzeczy, jako anegdota.
Dużo pan potrzebował czasu, żeby pokonać tą barierę nauczenia się na pewnym poziomie języka polskiego, żeby móc pracować?
Po pierwszym mojego roku bardzo słabo się uczyłem polskiego, dlatego że pracowałem w hiszpańskiej restauracji, gdzie szef kuchni był Hiszpan, wszystkich kelnerów i obsługa mówili po hiszpańsku, tylko kucharz, który ze mną współpracował, to ani po polsku za dobrze nie mówił. i próbował tam jeść po hiszpańsku. A także średnio się rozwijałem po pierwszym roku, ale jak zamknęli tą restaurację, zacząłem pracować w drugiej restauracji z samymi Polakami. Tylko 4 osoby mówiły w miarę komunikatywne po angielsku, więc to było rzucenie na głębokiej wodzie. Jeszcze wtedy dostałem, już po pierwszym roku w Polsce dostałem zastępcą szefa kuchni w takiego dużego lokalu na Starym Mieście, więc było duże wezwanie przeze mnie, żeby to wszystko rozumieć, zorganizować te imprezy, wszystko, dostosować się do rozpiski po polsku. Jeszcze do tej pory na ścianie tej restauracji wiszą takie moje karteczki, które były, bo codziennie napisałem 3 słowa, jakiekolwiek słowa, czy to było na przykład obroże, widelec, smycz, cokolwiek, okulary. Napisałem po polsku i po hiszpańsku. Pytałem się, codziennie 3-4 słowa i wisiałem na ścianie. I przez kilka lat to już wisiały te kartki tam na tej kuchni.
Czasami pan zagląda do tej restauracji, tak zagląda do tej kuchni, czy te karteczki jeszcze są?
Ostatni lat to nawet nie za bardzo wracam do Starego Miasta, bo pierwsze 5 lat w Polsce to głównie pracowałem na Starym Mieście. Szczerze mówiąc, miałem trochę przesyt festiwale i te wszystkie sezony, albo już zimowej pustyni. Było trochę męczące i nawet rzadko wracam do Starego Miasta, przyznam, pomimo, że jest piękne, ale staram się wrócić jako gość, jako na tej drugiej stronie, na której się bawi, która się delektuje tej widoki, tym wszystkim. I jakieś 2 lata temu chyba jeszcze odwiedziłem restaurację i jeszcze te karteczki wisiały.
No a jak pan pracował w tej restauracji, był pan zastępcą czy szefem kuchni, to pan proponował, sugerował przepisy, dania, czy właściciel panu narzucał i pan musiał wykonywać? Czy pan, powiedzmy, też trochę coś próbował przemycić z przysmaków hiszpańskich?
Ja jak przyjechałem do Polski, to miałem wielką ambicję, ale taką wielką ambicję dostać szefem kuchni. I miałem to na cel od pierwszego momentu, skąd przyjechałem, tylko trzeba było wyskoczyć tą barierę językową, trochę nauczyć się inne smaki, które tutaj królują, do których nigdy nie miałem do czynienia. Pierwszy raz, jak widziałem seller, to dla mnie było coś obcego.
Czyli w Hiszpanii nie ma sellera, tak?
Teraz się robił, nawet dosyć modny i popularny. Ale 10 lat temu to nie jest rzadko spotykane. Można spotykać calarepa. Ale seller to w ogóle. Od pierwszego momentu chciałem dostać szefem kuchni, miałem wielką ambicję, więc pomimo, że nikt mi o tym nie prosił, ja przypominam sobie wracać z pracy do domu o godzinie 11, siedzieć przy komputerze i wymyślać nowe przepisy, coś nowego się uczyć, posprawić, jakie tam coraz są trendy kulinarne. I następnego dnia rano to przynosiłem szefa kuchni, zostawiłem go w biurko rozpiskę takich potrawek, które mogliśmy przygotowywać do restauracji. Nie zapomnę jeszcze, jak po 3 miesiącach to była zmiana karta, to przeprowadził tak niespodziane kilka z tych moich potrawy i powiedział, ty sobie wyobrażałeś, to teraz zrób tak, żeby było super.
A jak pan pierwszy raz pojawił się w Polsce i zaczął tutaj mieszkać, to mówił pan, że tutaj są te inne smaki. I te smaki, jeśli chodzi o polską kuchnię, to najbardziej takie uderzające, jakieś zaskakujące, pozytywne. No nie wiem, jakie wrażenia można mieć.
Jeśli chodzi o takie smaki, które na początek mi najbardziej zaskakiwały i nigdy dla mnie nie było spotkane, to były kiszonki. Kiszonki.
Czyli kiszona kapusta, ogórki, tak?
Kiszona kapusta, kiszone ogórki, kiszone rzodkiewki i wszystko. To się rozwijało z latami, no ale na początek każdy mi chciał poczęstować. No, teściowa wtedy dała mi kiedyś popróbować bigos na kiszonej kapuście, co było dla mnie wspaniałe odkrycie. To było coś, jest do tej pory, tak mam fetysz do tego bigosu. To dla mnie jest na topie tych polskich potrawy. A taki, który jest na samo dno, to są ogórki kiszone. Próbowałem z jednej, z drugiej, bardziej naturalne, sklepowe.
Nie da się, tak?
Nie da się. Małosolnych nie da się. Nie mogę się przekonać i próbowałem już bardzo często. Ja mogę gotować z ogórków kiszone. Mogę robić forszmak lubelski. Mogę robić zdradzę. sos tatarski. Nie ma problemu, ale musi ktoś inny spróbować.
No ale jak pan zaczął mieszkać, to łatwo było się przestawić, tak, z tej kuchni hiszpańskiej na jedzenie oczywiście produktów z tej kuchni hiszpańskiej na produkty polskie, czy tak pan sobie dawkował, tak stopniowo?
To był taki proces stopniowo i mi się wydaje, że akurat jak ja przyjechałem tu do Polski, to też Polska zaczęła się, albo była w trakcie otwarcia się bardziej na świat, bo wtedy pamiętam, że bardzo trudno było dostać krewetki. Kupić krewetki gdziekolwiek, teraz są wszędzie. Nie zapomnę pierwszą anegdotę, jak pojechałem do sklepu z karteczką, oczywiście z Google tłumacz, jak poprosić o oliwę. Pojechałem do tego sklepu kupić oliwę, a pani ekspedientka mi bardzo naciskała, że po co tego kupić, taki drogi, jak można na super smalcu smażyć. A u nas to jest niewyobrażalne. Wszystko musi być na oliwie, albo zmarzone, albo duszone, albo zamarynowane. Więc to był też dla mnie pierwszy takich barier, albo spotykać takie warzywa, które u nas się nigdzie nie widzą, innego rodzaju wędliny, jak tyle rodzajów jest kiełbas. No, nie widziałem, które brać, podwawelska, toruńska, podsuszana, wiejska. Dla mnie wszystkie wyglądały to samo, a z czasem już się człowiek nauczy, jak to się rozwijać. Także to był taki proces stopniowy, co roku się spotykałem nowe smaki. W każdej restauracji, gdzie pracowałem, z każdej osoby, które miałem kontakt, kucharz czy amator kuchni, to każdy żarenka wiedza się mógł zdobyć. Już nie mówię o tych wybitnych szefów kuchni, które jeszcze są na Lubelszczyźnie, które miałem okazję współpracować, które bardzo dużo też mogłem się od nich nauczyć w trakcie współpracy w restauracji czy na warsztatach.
Teraz po tych latach, już ponad dekadzie, to ma pan jakieś swoje ulubione polskie potrawy, które na przykład mógłby pan polecać albo poleca rodzinie, która mieszka w Hiszpanii?
Na pewno są. Zresztą już nieraz wziąłem swoich siostrzeńców do lepienia kopytek. To jest potrawa, którą jak przygotowuję dla dzieci tam w Hiszpanii, albo placków ziemniaczane, to są super zachwycone. Tak, niby coś taki oczywiste, ale u nas się nikt tego nie zna. Surówka, prostych surówek, u nas się nie robił surówki, tylko wszystko co jest z sałatkami, z różnymi rodzajami.
Surówka, czyli z kiszonej kapusty.
Z kiszonej i ze świeżą kapustą. Obojętnie, surówki u nas nie są w ogóle popularne. Robi się tylko sałata na bazie sałaty rzymskiej, na sałaty lodowej, czy nie ma takiej tradycji robienia surówek, tak jak w Polsce, że jest tyle rodzajów tych surówek, czy spora, czy z czerwonej kapusty, czy na majonezie, czy na occie. To było też dla mnie trochę odkrycie. Bigosu, każdy sobie próbuje bigosu, to jest, tak jak mówię, na topie. Czy poczęstowałem znajomy z Francji, z Portugalii, z Hiszpanii, to każdy lizał talerz. No i pierogi. Pierogi też są na drugim miejscu.
Ale pierogi z jakim farszem?
Ja osobiście lubię wymyślać swoje farsze pod swoje smaki, ale no, pierogi ruskie są z tymi ziemniaczkami, serem i cebulką. To są dla mnie też bardzo łatwo ich kochać. Prawie większość, które próbuje, to się przekona do tradycyjnych pierogi. I teraz się zaczynam przekonywać do pierogi na słodko, które nigdy nie były tam, ale nigdy mnie nie do końca przekonały. I teraz próbuję zrobić z różnego rodzaju, na przykład z jagodami, czy z farszem, z serem i kaszą na słodko. No, spróbuję teraz co chwila nowe smaki, ale też czasem zrobię ze swoimi smakami, na przykład z grzybami i dodatkiem szynki serrano z naszego rejona. Więc daję też swojego akcentu do polskiej kuchni, jak mogę.
Ten epizod pracy w restauracjach chyba już się skończył, z tego co wiem, i pracuje pan teraz na własny rachunek.
Od 6 lat już pracuję jako tak zwanym niezależnym kucharzem. Jestem prywatnym szefem kuchni, przy organizacji właśnie różnego rodzaju przejęć w firmach, w domu naszych klientów. Nie tylko takich bardziej zamożnych, ale i każdego, który na przykład chce organizować chrzciny, czy komunię, albo w ogóle uroczystość na rocznicę ślubu. To jest dla mnie super, że mogę, wtedy moich klientów mogą zobaczyć jak gotujecie, jak gotujecie się z tymi rękami, czy te produkty są świeże, oni dostaną wszystko podane świeżego do stołu, mogą się ze mną nauczyć, uczestniczyć, popatrzeć nowe techniki przy okazji, a jeszcze ten kontakt z każdym z gości, opowiadać trochę, oni zawsze dla mnie, odkąd zacząłem tą pracę jako samodzielny kucharz, to mi też bardzo sprawiał radości, no, że można ich na żywo zobaczyć, są zadowolone, czy nie. Nie ma coś bardziej szczerego niż zobaczyć twojego gościa na stolik, niż siedzieć na zamkniętej kuchni ileś tam godzin. Okres pracy w restauracji, przepraszam, na Starym Mieście, dla mnie był bardzo wybudujący wiedza, budujący dużo doświadczenia. Przeważnie też zrobienie bardzo dużo dobrych kontaktów z restauratorami, które do tej pory jeszcze mam zaprzyjaźnione. Czasem, jak mam jakieś wolne terminy i ktoś, na przykład właściciele, to są pewne restauratory, które mają teraz w Lublinie za 3 restauracje, jak potrzebuję jakieś wsparcia, jakieś doradztwo do otwierania nowych projektów, czy do zastąpienia, to mam sentyment do niektórych i czasem wracam im trochę pomagać, ale tak jakby tą działalność, którą teraz prowadzimy, to tak tyle czasu zajmuje, że rzadko kiedy zaglądam do innych restauracji na kilka godzin.
A jak pan myśli, dlaczego ofertę pana firmy akurat wybierają? Dlatego, że taką specyficzną działalność prowadzicie? U kogoś gotujecie i podajecie tak na żywo, będąc w bezpośrednim kontakcie? Czy może też jakieś inne powody są?
Mi się wydaje, z tego co mogę rozmawiać z gości, z tego co myślę, że mogę wyciągać pewne wnioski, bo zawsze, nie zawsze słowa się zgadzają z myśli. To co najbardziej odpowiada moich klientów, to jest to, że każdy ma jedną ofertę spersonalizowana i niepowtarzalna, tylko od zależności od sezonu, od zależności od klienta, od zależności od okazji i od pory roku, jakie tam są produkty, to wytworzymy zawsze specjalnego menu. Na zasadzie właśnie tych preferencji, niektóre są bardziej chętnych do nauka nowych smaków, do próbowania. Mojej specjalności jest owoce morza i ryby, ale równie się dobrze odnajduję w przygotowywaniach mięs i taki też na przykład tradycyjna polska kuchnia, to nie jest mi straszna. Więc od zależności od każdego to zawsze tworzymy coś specjalnego pod naszych klientów. Patrząc po tych 6 lat, na które większość naszych klientów są z tak zwanej poczty pantoflowej. I to poczta pantoflowa, która dojechała do Krakowa, doszła do Warszawy, do Toruniu, do Białegostoku, więc pracujemy w całej Polsce. Mieliśmy okazję gotować naprawdę dla wybitnych i znanych ludzi. Bez wielkiej wysiłek właśnie w reklamach, ani wielkich działaniach w sieci medialnej, tylko tak jakby poczta pantoflowa, jak ktoś nowego się do nas zgłosił, to się zawsze pytaliśmy, skąd państwo nas znają? Strona internetowa, Facebook? Nie, ktoś znajomy był kiedyś nam na nasze wesele i wtedy tam pan przygotował weselny stół, bo też takich rzeczy wykonamy, zrobimy takie tematyczne stoły weselne. I zawsze ktoś, wizytówka albo ktoś właśnie wymienia się ze znajomych i głównie poczta pantoflowa u nas działa jako najlepszy marketing.
Tak jeszcze na koniec chciałbym zapytać, odstawiając na bok pracę, może pan zdradzić, tak już z perspektywy ponad 10 lat, kiedy pan jest w Polsce, gdzie pan preferuje wypoczywanie w Polsce? Jakie miejsca są tymi miejscami dla pana ulubionymi?
Szczerze mówiąc, w tych najbliższych rejonach, skąd moich teściowie pochodzą, Celejów, Wąwolnica, Kazimierz Dolny, to są takie regiony, na które ostatnio lata, jak mamy taki okres wakacyjny i możemy sobie pozwolić na 2 tygodnie wolnego. Nigdzie nie wyjeżdżamy, tylko spędzimy tam w rodzinie, wykorzystujemy właśnie spacery po lesie. Także w Polsce wyjeżdżałem do różnych miast ze swojego hobby. Kilka lat temu hobbystycznie wyjeżdżałem z rekonstruktorze historycznym na pewnych imprezach jako rekonstruktor i udało mi się odwiedzić też pięknych miejsc, jak na przykład zamku w Czersku. Tu niedaleko w Chrubieszowie jest też pewien region, na który zorganizujemy pewnej dużej...
Wioska Gotów.
Wioska Gotów w Masumęciu też tam przygotowujemy, nawet warsztaty są. Nieraz miałem okazję przeprowadzić takie warsztaty zamknięte, kulinarne właśnie z takimi produktami, które wtedy się wytwarzały. Więc żadnego rzemiaka, żadnego pieprzu, dużo takich produktów, które nie było wtedy, które jeszcze nie były w tych regionach. Więc też odtwarzamy taki pewny kuchnię, a jeszcze wyzwanie gotować na żywym ogniu, to też ma swój urok.
No dobrze, receptury na odtwarzanie, rekonstruowanie takich potraw, nie wiem, ze średniowiecza czy sprzed kilkuset lat, no to skąd pan bierze?
Takich receptur, ściśle przepisy, czy takie nie ma, bo nie był przeprowadzony takiej dokumentacji wtedy. Natomiast są pewne książki, jak na przykład Kuchnia Słowian, które mi dały bardzo dużo inspiracji, jak to mogło wtedy przebywać życie codziennie, jakie produkty wtedy były spożywane, jakie sposoby były przyrządzania czy konserwacji, jak to było na przykład kilka inspirujących, może nie przepisy, ale porady, jak przygotować zalewajki, jak przygotować na przykład przepiórcze wbite w gliny. Bardzo dużo było, wiadomo, dziecizny, nie było wtedy za dużo takich domowych, nie było dużo takich potraw mięsnych, to było coś bardzo ekskluzywne dla szlachty. I bardzo było można się dobrze uczyć o kuchni roślinnej, z wykorzystaniem groch, z wykorzystaniem dużo takich zieleniny, które rosną w lesie i pomijamy ich okiem, tylko kupimy zwykłe ze sklepu i zapominamy trochę o takich dobrych, naturalnych produktach, które są dostępne pod ręką.
No i jak rekonstruktorzy odbierali te produkty, jak degustowali czy konsumowali?
W pewnym sensie to czasem żałuję, że trochę pokazałem pewnych umiejętności kulinarnych, bo oczywiście jak jest głód, to pierwsze się odzywają do mnie, ale już mam opanowane pewne taką grupa pracowników, pomocników kuchennych, które potrafią już zostawić. Jest super wspólne gotowania, nawet głównego dowódca to się bierze, jak ma obierać cebula, czy umyć jakoś kaszę, czy coś, to potrafimy tak zimprowizować bardzo fajne przepisy i nawet do pożywienia, jak jest codziennie śniadanie, obiad i kolacja na 30-40 osób, bo takich w dużych gronach jedziemy, to wychodzą naprawdę bardzo fajne dania. Jak się czasem wykorzysta pewne ognisko do wędzenia owoce, jak śliwek, na tych śliwkach wędzone, to zamarinujemy mięsa, żeby tam się nie psuło, wtedy nie ma lodówek. Więc jak mamy jakiekolwiek mięso, to może być zakopane i dobrze zamarynowane. Jest wesoło.
No ale temat kuchni historycznej sobie może zostawimy na inną okazję do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę i życzę powodzenia w życiu tym kulinarnym, ale też i prywatnym.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim słuchaczom za poświęcony czas i do zobaczenia i do usłyszenia w następnej okazji. Thank you.